Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O ojcowstwie i wszechmocy Boga mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
O odpowiednią politykę migracyjną w Europie zaapelował kardynał Velio.
W Częstochowie spotkali się dyrektorzy katolickich rozgłośni.
30 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Ojciec Wszechmogący to pierwsza i podstawowa definicja Boga, którą daje nam wyznanie wiary. Ojcostwo Boga nieskończenie przewyższa nasze ziemskie doświadczenie Ojca. Na kartach Pisma Świętego Bóg sam pokazuje nam, co to znaczy być dobrym ojcem, mówił na audiencji ogólnej Benedykt XVI. W katechezie kontynuował rozważanie o wyznaniu wiary. Przyznał, że sytuacja rodziny w cywilizacji zachodniej nie sprzyja dobremu zrozumieniu ojcostwa Boga.
Dziś wcale nie jest łatwo mówić o ojcostwie, zwłaszcza w świecie zachodnim. Rozbicie rodzin, coraz bardziej absorbujące obowiązki zawodowe, problemy z rodzinnym budżetem, niszczący dla codziennego życia zalew mediów. Wszystko to utrudnia konstruktywną i pogodną relację między ojcem i dziećmi. Wzajemna komunikacja bywa trudna, słabnie wzajemne zaufanie i postać ojca może być problematyczna. Trudno wyobrazić sobie Boga jako ojca, jeśli brakuje odniesienia do właściwych wzorców. Jeśli ktoś ma doświadczenie ojca zbyt surowego i nieprzejednanego, albo obojętnego i nieczułego, czy wręcz nieobecnego, trudno jest mu w sposób pozytywny myśleć o Bogu jako ojcu i z ufnością się jemu zawierzyć. Jednakże objawienie biblijne pomaga nam przezwyciężyć tę trudność. Mówi bowiem o Bogu, który pokazuje nam, co to znaczy naprawdę być ojcem. Przede wszystkim zaś Ewangelia objawia nam oblicze Boga jako Ojca, który kocha nas tak bardzo, że daje własnego Syna, aby zbawić ludzkość.
W drugiej części katechezy papież podjął refleksję nad wszechmocą Boga. Przypomniał, że niektórzy teolodzy błędnie dziś twierdzą, iż jest ona nie do pogodzenia z istnieniem cierpienia. Tak papieskie rozważanie na ten temat zostało streszczone po polsku.
Dla wielu ludzi stających w obliczu zła, bólu, tragedii, trudną staje się wiara i wyznanie, że Bóg jest wszechmogący. Otóż myśli Boga są inne od naszych, także wszechmoc Jego jest inna od naszych wyobrażeń. Nie jest to arbitralna siła automatycznie karząca za zło. Wszechmoc Jego naznaczona jest ojcowską wolnością. Objawia ją światu Syn Boży, oddając za nas swe życie na krzyżu. Na zło odpowiada dobrem, na obelgi przebaczeniem, na nienawiść miłością. Gdy wyznajemy wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, wyrażamy naszą wiarę w moc miłości Boga, który pokonuje zło i grzech, który przez krzyż swego Syna otwiera nas na życie wieczne, przygarnia jako dzieci, które pragną być na zawsze w domu Ojca.
Tematem dzisiejszej katechezy papież podzielił się też z użytkownikami Twittera. Każda istota ludzka jest umiłowana przez Boga Ojca. Niech nikt nie czuje się zapomniany. Imię każdego jest zapisane w miłującym sercu Pana, napisał Benedykt XVI.
A tak mówił o tym do Polaków, którzy przybyli do auli Pawła VI.
Rok wiary jest szczególną okazją, by uświadomić sobie, że Bóg jest naszym Ojcem. Ta prawda czyni nas radosnymi świadkami Ewangelii. Pamiętajmy o niej także w chwilach naszych życiowych doświadczeń, kryzysów i cierpienia. Bóg jest zawsze z nami, prowadzi nas i pragnie naszego dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kolejna sesja plenarna watykańsko-izraelskich negocjacji w sprawach własnościowych i podatkowych Kościoła katolickiego w Izraelu także tym razem nie zakończyła się porozumieniem. W komunikacie z wczorajszego spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Jerozolimie czytamy wprawdzie, że odbyło się ono w konstruktywnej atmosferze i osiągnięto znaczne postępy. Jednak takich samych wyrażeń użyto również pół roku temu w komunikacie z poprzedniej sesji plenarnej, a podobne pojawiły się i wcześniej podczas trwających od kilkunastu lat rozmów. Tym razem dodano, że komisja oczekuje na rychłe zawarcie porozumienia.
W komunikacie podziękowano też za wkład w negocjacje izraelskiemu wiceministrowi spraw zagranicznych Dany Ayalanowi, życząc mu powodzenia w dalszej pracy. Przez ostatnie 4 lata współprzewodniczył on komisji wraz z księdzem Ettore Balestrero z Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Opuści to stanowisko z chwilą uformowania nowego rządu po niedawnych wyborach w Izraelu.
Właśnie ze zmianą rządu dotychczasowy wiceminister wiąże fakt, że negocjacji wczoraj nie sfinalizowano. W wypowiedzi dla izraelskiego dziennika The Jerusalem Post twierdzi on, że dokument jest już bliski podpisania, ale nie może tego uczynić ustępujący rząd, tylko trzeba poczekać na nowy. Można pytać, czy rzeczywiście nowe izraelskie władze porozumienie ze Stolicą Apostolską podpiszą. Dowiemy się tego w czerwcu. Na ten termin wyznaczono następną sesję plenarną stałej dwustronnej komisji roboczej między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael. Odbędzie się ona tym razem w Watykanie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Migranci to bogactwo, musi się ono jednak spotkać z odpowiednią polityką, w tym z przeciwdziałaniem zorganizowanej przestępczości, jak też z należytym przyjęciem oraz integracją przybyszów. Odpowiedzialność w tym zakresie mają również wspólnoty chrześcijańskie i warto, by rządzący włączyli ten aspekt w swoje projekty polityki migracyjnej. Mówił o tym kardynał Antonio Maria Velio na sympozjum zatytułowanym Migracja i Solidarność w Wierze. Zorganizowała je ambasada Rumunii przy Stolicy Apostolskiej.
Przemawiając przy tej okazji, przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących przypomniał, że Rumunia należy do tych krajów europejskich, które w największym stopniu doświadczyły emigracji. Zjawisko to nasiliło się po przyjęciu tego państwa do Unii Europejskiej. Oblicza się, że 3 miliony Rumunów opuściło swoją ojczyznę za pracą, której szukali głównie w Hiszpanii, Włoszech, Irlandii i Niemczech. Przy tak masowej emigracji zarobkowej pojawił się fenomen nielegalnego przepływu ludzi i związanej z tym przestępczości. Wymagało to także od Rumunii podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych przeciw szerzeniu się działalności terrorystycznej, handlowi narkotykami czy innego rodzaju zorganizowanej przestępczości.
Jednak, jak zwrócił uwagę kardynał Velio, jest to zadanie wymagające również należytej polityki związanej zarówno z wyjazdami, jak i z przyjmowaniem migrantów. Współczesne migracje domagają się od całej ludzkości, a zwłaszcza od wspólnot chrześcijańskich, coraz szerszego zaangażowania na rzecz zdrowego pluralizmu, stwierdził przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących.
W Domu Polskim w Rzymie trwa spotkanie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II. Rozpoczęła je Eucharystia sprawowana wczoraj przy grobie błogosławionego patrona tej organizacji. Liturgii przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, który sprawuje władzę zwierzchnią nad fundacją.
Fundacja ma popierać i realizować inicjatywy o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym związane z pontyfikatem Jana Pawła II. Między innymi prowadzi ośrodek dokumentacji pontyfikatu i sponsoruje program stypendialny dla studentów z Europy Wschodniej. O działalności papieskiej fundacji mówi kardynał Stanisław Dziwisz.
Jedną z działalności tej fundacji to pomoc i kształcenie młodzieży ze wschodniej Europy. Już tak jak słyszałem właśnie wczoraj od dyrektora Domu Studentów naszej fundacji w Lublinie, przeszło gdzieś 900 osób. Kończyli te studia ze stopniem magistra, ale też 80 skończyło studia ze stopniem doktora. To duże osiągnięcie, ale też jest praca związana z kontaktami naukowymi, wymiana kulturalna. Od samego początku zależało bardzo i tu świętemu Janowi Pawłowi II, aby była ta wymiana między wschodem a zachodem. Chciał takiej struktury, żeby się to odbywało. Trzeba było poszukać miejsca i w ten sposób znaleźliśmy i stworzyliśmy Dom Polski. W ten sposób powstała Fundacja Rzymska. Nazwaliśmy ją potem Fundacja Jana Pawła II.
Biblioteka Watykańska udostępniła na swej stronie internetowej pierwszych 256 manuskryptów, które otwierają wielki projekt pełnej digitalizacji ponad 80 tysięcy rękopisów przechowywanych za spiżową bramą. Poinformował o tym prefekt biblioteki ksiądz Cesare Passini. W jego przekonaniu digitalizacja zbiorów będzie dla świata wielkim odkryciem. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele ludzkość zawdzięcza pod tym względem Kościołowi, podkreślił papieski bibliotekarz. Po ostatnim remoncie najcenniejsze skarby Biblioteki Watykańskiej są przechowywane w nowym ognioodpornym bunkrze. Teraz za pośrednictwem internetu pierwsze z nich ujrzały już światło dzienne i to w bardzo wysokiej rozdzielczości dzięki technice opracowanej przez NASA.
Droga ku tajemnicy paschalnej wiary to tytuł wszechrosyjskiego kongresu trwającego w Petersburgu. W obradach bierze udział ponad 70 przedstawicieli czterech katolickich diecezji Rosji.
Przewodniczący Komisji do Spraw Katechizacji Konferencji Episkopatu Rosji biskup Cyryl Klimowicz podkreślił, że Kościół katolicki w Rosji wchodzi w okres dojrzałości duchowej, kiedy wykorzystując doświadczenie i owoce duchowe kościołów w innych krajach, sam może stać się źródłem nowych idei pożytecznych dla całego świata chrześcijańskiego. Biskup Klimowicz stwierdził, że obecne czasy wymagają nowego przemyślenia rozumienia, czym jest katechumenat, który byłby w stanie dać odpowiedzi na problemy współczesnego świata. Centralnym tematem kongresu będzie pogłębiona analiza i rozmyślanie nad procesem chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych poprzez poznanie konkretnego doświadczenia sposobów pracy katechetycznej we Francji. Pracom merytorycznym kongresu przewodniczyć będzie Luc Mellet, autor wielu publikacji na temat katechizacji katechumenatu, od 2008 roku pełniący funkcję dyrektora ośrodka katechizacji przy konferencji Episkopatu Francji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Katolicy w Wietnamie zaangażowali się w inicjatywę 72 intelektualistów, którzy apelują o zmianę konstytucji w tym kraju, a konkretnie o rezygnację z systemu jednopartyjnego i oddzielenie wojska od partii. Pod petycją w tej sprawie podpisało się już dwóch biskupów, wiceprzewodniczący episkopatu oraz przewodniczący Komisji Justitia et Pax. Ten ostatni wezwał też kapłanów swej diecezji, aby publicznie poparli apel o zmianę konstytucji. Zaznaczył, że Wietnam znajduje się w okresie transformacji, a katolicy nie mogą sobie pozwolić na to, by przemiany dokonywały się bez ich udziału.
Izba gmin przyjęła prawo, które pozwala brytyjskim monarchom na poślubienie katolika. Katolicy parlamentarzyści głosowali jednak przeciw ustawie. Utrzymuje ona bowiem dyskryminację katolików. Nadal nie mogą oni zasiąść na brytyjskim tronie. Według nowego prawa następcy tronu muszą być też wychowywani w tradycji anglikańskiej. Inaczej tracą prawo do sukcesji.
Spotkanie dyrektorów i osób odpowiedzialnych za katolickie rozgłośnie trwa w Częstochowie. W trzydniowym zjeździe, mającym przede wszystkim charakter rekolekcji, uczestniczy ponad 30 księży. Reprezentują 21 stacji, w tym Radio Watykańskie i Radio Maryja.
Arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw środków społecznego przekazu, podkreślił, że spotkanie jest okazją do rozmów o mediach katolickich w Polsce i szansą na zwrócenie uwagi na konieczność korzystania z tych środków, które Kościół ma.
Przynoszę taką prośbę, żeby nasze wspólnoty parafialne i w ogóle cała nasza ojczyzna otworzyły się na katolickie media, dlatego że bez otwarcia się w takiej globalizacji środków społecznego przekazu my się zawsze zagubimy i wtedy nie będzie odpowiedniego rozróżnienia, kto nam mówi prawdę i za kim warto iść.
Choć głównym celem spotkania jest wspólna modlitwa i refleksja nad tematem wiara z twarzą i twarz z wiarą, to zjazd jest także sposobnością do wymiany doświadczeń i szukania obszarów współpracy, powiedział jego organizator ksiądz Piotr Zaborski.
To spotkanie ma być takim początkiem współpracy. Są różne sieci. My chcemy, nie będąc w żadnej sieci, stworzyć platformę wymiany informacji, wspólnych materiałów, podzielić się tym, co potrafimy na co dzień wyprodukować.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.